Szkoda czasu na złe seriale.
Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz. Tym razem w tym odcinku podcastu będziemy mieć głównego bohatera, a w roli głównej Ricky Gervais.
A to z okazji premiery ostatniego sezonu serialu Afterlife, który właśnie Rick Gervais stworzył.
Zapraszamy.
Szkoda czasu na złe seriale.
Afterlife to brytyjska komedia, która zyskała tak dużą popularność, że w tym momencie jest chyba 85 milionów ludzi ją obejrzało. Najlepsza brytyjska komedia od 10 lat, która się pojawiła w sieci czy w telewizji, i stoi za nią Ricky Gervais, czyli chyba się nie pomylę, najwybitniejszy komediowy twórca z Wielkiej Brytanii.
Ja myślę, że to jest kwestia gustu, ale jeżeli chodzi o mnie, to zdecydowanie się nie pomyliłaś. Ja bym powiedziała nawet, że to jest jeden z najlepszych twórców komedii na świecie, bo zdecydowanie jest to jeden z moich ulubionych właśnie stand-uperów, showrunnerów i też aktorów. Uważam, że on ma naprawdę wyjątkowy styl, ale może zaczniemy od samego Afterlife, a później przejdziemy do postaci i innych dzieł Gervaisa.
Chętnie. Afterlife zaczęło się w 2019 roku. To jest właściwie taki mini serial podzielony na trzy części, bo każda seria ma chyba po 6-7 odcinków, tak mi się wydaje, że mniej więcej tyle. Główny bohater to jest Tony, no i gra go Ricky Gervais, który boryka się ze stratą swojej żony, która zmarła na raka. Mieszka w małej mieścinie w Wielkiej Brytanii, pracuje w lokalnej gazecie, która jest darmową gazetą, i to też jest ważne, jest cały czas podkreślane w tym serialu. Cały ten serial opowiada o bardzo małej społeczności zwykłych ludzi. No, oni są tacy niewyjątkowi.
Tony ma depresję i myśli samobójcze w związku właśnie ze śmiercią Lisy. W pierwszym sezonie to, co jest główną rzeczą, która go powstrzymuje przed popełnieniem samobójstwa, jest to, że nie wie, kto by karmił jego psa jego i lisy. Jego żona jest też obecna. Mamy taki zabieg, że on często ogląda filmiki takie robione telefonem komórkowym, które nagrywał, kiedy nagrywał żonę, kiedy ona nagrywała jego, więc ta Lisa jest jakby cały czas jedną z bohaterek tego serialu. No i bardzo ciekawy jest ten zabieg z gazetą, ponieważ fakt, że on w każdym odcinku Nie widzimy, jak opisuje historię, ale widzimy, jak odwiedza bohaterów historii, które są bardzo absurdalne. To są historie na przykład o tym, jak para przybiera dziecko za Hitlera i uważają, że ich dziecko jest kolejnym wcieleniem Hitlera. Jest historia dwójki spokojnego małżeństwa, którzy robią klub dla swingersów i w pewnym momencie zaczynają wymieniać imiona i nazwiska osób z tej małej miejscowości, które właśnie biorą udział w tych imprezach. No, jest tak dużo takich bardzo dziwnych i absurdalnych historii, które nadają też tego komediowego sznytu, chociaż Afterlife to jest jeden z takich seriali typu sitcom, czyli takich smutnych komedii. Mamy wątki komediowe, ale jest to też bardzo smutny serial.
Tak, to, że Tony i Lenny, jego przyjaciel, który z kolei robi zdjęcia bohaterom tekstów Tony'ego, podróżują sobie po tym miasteczku i naprawdę odwiedzają bardzo ciekawe i zabawne postacie kolejne. Moją z kolei chyba najbardziej lubianą jest ta kobieta, która pisze powieści romantyczne, które są zakorzenione w świecie medycznym, czyli takich trochę lubi chirurgów powieściowych, czyli i lekarze, którzy się kochają. Jest tam jeden lekarz, jest bardzo wybitnym chirurgiem i potrafi wszystkich uleczyć, a ona sama od 50 lat wydaje je w self-publishingu, a jednocześnie utrzymuje się z tym, że jest medium. To, jak wchodzi z nimi w interakcję główny bohater, bo ty powiedziałeś, że on ma depresję. Przez pierwsze dwa sezony cały czas zastanawiamy się nad tym, kiedy on popełni to samobójstwo. To znaczy, jemu się nie chce żyć, on ma absolutny problem z tym, żeby funkcjonować jakoś w tym świecie bez Lisy, bez swojej żony, i robi takie postanowienie. On to nazywa swoją supermocą, że już tak bardzo mu nie zależy na niczym, tak bardzo jest zblazowany, że będzie mówił ludziom tylko prawdę, że nie ma sił na udawanie kogoś, kim nie jest, nie ma sił na bycie miłym, a był miłym facetem, bo wiemy to właśnie z tych filmików, które on ciągle ogląda i w których wchodzi w interakcję z Lisą, i że teraz będzie ludziom mówił to, co mu ślina na język przyniesie. No i tutaj wchodzimy właśnie w ten specyficzny humor Rickiego Gervaisa, prawda?
No, taki, wiesz, ja myślę, że wiele osób by określiło ten humor jako taki angielski humor, właśnie taki, który jest, no on jest taki po bandzie, momentami naprawdę na granicy, jest też bardzo też inteligentny, to znaczy Tony jest złośliwy wobec swoich kolegów z pracy, koleżanek z pracy, ale jest też bardzo dobrym obserwatorem, więc te jego obserwacje są bardzo trafne, a jednocześnie jest ciepłym człowiekiem. To też jest bardzo ciekawe, bo lubi się głównego bohatera. On nie jest palantem, który stara się wszystkich wokół zranić. On jest po prostu nieszczęśliwym człowiekiem i łapiemy w tym serialu te momenty, kiedy widać, jakim jest jednak ciepłym i dobrym człowiekiem.
I tych momentów jest coraz więcej im dalej w serialu. Przy pierwszym sezonie nie miałam odczucia, że on jest miłym i ciepłym człowiekiem. To się dopiero zaczęło pojawiać gdzieś później, gdzie ta jego dobroć mimo wszystko zaczęła przebijać, bo zupełnie nie widziałam tego w pierwszym sezonie. I powiem ci, że pierwszy sezon mnie odstraszył właśnie tym. Ja się nie zgodzę, że to jest angielski humor, to co właśnie w tej komedii jest prezentowane. Myślę, że to jest specyficzny humor Rickiego Gervaisa, który właśnie nawiązuje z jednej strony do biura, tej gazecie, w której pracuje Tony, i tym interakcjom, które są pomiędzy pracownikami, pomiędzy jego szefem, który też jest jego szwagrem. To są bardzo podobne relacje i bardzo podobne emocje, które się właśnie gdzieś tam w biurze, czyli w The Office, czyli najsłynniejszym dziele Rickiego Gervaisa, pokazywały i pojawiały. Gervais nie ma świętości i trochę to też widać w Afterlife. Tam się śmiejemy ze wszystkiego. Śmiejemy się z AIDS, śmiejemy się z osób, które są grube, śmiejemy się z orientacji seksualnych. Po prostu
z rozsypywania prochów zmarłego ojca.
Z rasizmu i tak dalej, i tak dalej. Więc to są takie żarty, które są na granicy, a często bardzo, bardzo daleko poza nią, granicy dobrego smaku, ale granicy też poprawności politycznej. Zresztą to słowo też się będzie tutaj akurat w naszej dzisiejszej rozmowie pewnie jeszcze pojawiało, jeśli chodzi o Gervaisa. Ja mam czasami wrażenie, że te żarty są zbyt grubociosane, są mało finezyjne, natomiast to, co w Afterlife dla mnie jest najważniejsze absolutnie, to jest opowieść o śmierci, opowieść o żałobie.
I to jest bardzo ważna opowieść, bo ja mam wrażenie, że żałobę opowiada się w jeden bardzo specyficzny i bardzo konkretny sposób w popkulturze. To znaczy, żałoba ma być smutkiem, który trwa, który w pewnym momencie staje się coraz mniejszy, aż zaczyna się nowe życie. No tutaj w Afterlife widać, że to są takie rzuty, albo że żałoba to jest coś, z czym się idzie już przez całe życie, i tylko to ta reszta życia się obudowuje wokół tej żałoby. To znaczy ona się staje mniejsza w perspektywie, a nie mniejsza w ogóle. I ten cały wątek tego, że on rozpoczyna relację z inną kobietą po śmierci Lisy pierwszy raz, że się na to teoretycznie otwiera, a właściwie się nie otwiera. I na przykład próbuje zrobić różne rzeczy, które robił z Lisą, czyli miał z nią taki żart, że na cytrynie rysował buźki. I wtedy Lisa już decydowała, że no nie może ani pokroić tej cytryny, ani wyrzucić, bo to jest tam chyba Lionel, dawali mu imię. I robi to z nową partnerką, też rysuje taką właśnie jakąś buźkę na cytrynie. Ona pyta, co to? On mówi Lionel, a ona mówi aha i zaczyna to kroić. I on jest wtedy smutny i przygnębiony, że ona nie ochroniła Lionela. Przypomnę, Lionel jest cytryną. No wiesz, to są takie rzeczy.
Ale on jest smutny i przygnębiony, bo ona po prostu nie jest Lisą, a nie dlatego, że pokroiła cytrynę. To jest chyba właśnie klucz tego wszystkiego, że...
Tak, ale wiesz, ale ma ten pretekst, to znaczy on, mam wrażenie, szuka pretekstów i szuka powodów, dla których ona nie jest Lisą, więc jest w jakiś sposób gorsza, albo ta relacja jest gorsza, albo to już nie będzie to samo, albo już nie przeżyje czegoś takiego jak ze swoją żoną.
Albo że Emma nie będzie w stanie zastąpić Lisy i cała opowieść trzeciego sezonu to jest właśnie zastanawianie się nad tym, czy można zastąpić i czy można myśleć o tym, że da się zastąpić osobę, która zmarła i która odeszła. Afterlife to jest taka słodko-gorzka opowieść i koniec dla mnie, taki właśnie bardzo miękki, taki bardzo mdławy w swojej wymowie, nie był satysfakcjonujący. Co ty myślisz o tym?
Ja jestem zadowolona z tego, jak ten serial się skończył, chociaż uważam, że niepotrzebnie powstał trzeci sezon, w tym sensie, że ja lubię tę zasadę Rickiego Gervaisa, czyli dwa sezony i koniec, jeżeli chodzi o seriale, o których on decyduje. Ma taką zasadę, o której mówi w wywiadach i mówi w swoich mediach społecznościowych. Tu ją złamał, jest trzeci sezon i myślę, że to jest ładne zakończenie, ale nie jestem pewna, czy potrzebne, że to jest trochę taka chęć zamknięcia tej historii, ale dla mnie no, historia Tonego w pewien sposób się nie zamyka. To znaczy to jest próba stworzenia klamry, gdzie tej klamry po prostu nie powinno być, bo on już będzie szedł dalej z tą żałobą. Jego życie będzie tak już wyglądało, że będzie tęsknił ze swoją żoną, co nie znaczy, że nie może dalej szukać jakiejś satysfakcji, jakiejś radości, no trochę nie mam odwagi powiedzieć szczęścia w życiu, bo to duże słowo, ale szukać jakiegoś sensu w tym, że w życiu bez niej.
Rozmawiamy dzisiaj o serialu Afterlife, o brytyjskiej komedii, która została w tym momencie okrzyknięta najlepszą brytyjską komedią od dziesięciolecia. Afterlife można obejrzeć na Netflixie. I zanim porozmawiamy szerzej o Rickim Gervaisie, chciałam cię zapytać właśnie o ten tytuł, właśnie o to, że Afterlife jest tak bardzo pozytywnie odbierane przez widzów i widzki, bo mam wrażenie, że krytycy sceptyczniej niż publiczność podeszła do tego serialu, że nie są zadowoleni z trzeciego sezonu, że ten trzeci sezon jest jakoś rozczarowujący. Powiem ci, że jest to bliskie mi podejście. Ja po tych dwóch sezonach ten trzeci obejrzałam z takim poczuciem, że mało Gervaisa tam jest i mało tej jego osobowości i też trochę więcej niezrozumiałych gestów. Więc moje pytanie jest takie, czy ty uważasz, że rzeczywiście zasłużenie Afterlife zdobyło taką wielką popularność na tle na przykład chociażby Fleabag, które też jest brytyjską komedią i które oglądałyśmy z ogromną przyjemnością, a które nie jest tak popularne?
W ogóle jak myślę o smutnej komedii, to trudno mi jest to kategoryzować w kategorii komedii. Wiesz, że to jednak jest zupełnie inna forma, ale ja myślę, że to jest też tak, że Ricky Gervais dostaje taką wypłatę za całą swoją poprzednią twórczość. To znaczy Ricky Gervais jest tym, który stworzył The Office, czyli brał udział, jest jednym z twórców tej amerykańskiej wersji, grał w brytyjskiej, co sprawia, że jest też jednym z najsłynniejszych brytyjskich twórców serialowych na świecie. No, The Office jest jednym z takich kultowych seriali, prawda, obok na przykład Przyjaciół, czy innych takich właśnie klasycznych seriali, więc ja mam poczucie, że to jest trochę zapłata za to. Wiesz, o co chodzi, że po prostu są tacy twórcy, którzy dostają tę zapłatę, ale ja uważam, że Fleabag jest lepszym serialem i mimo, że też ma te wątki smutne, jest też lepszą komedią i jest też komedią na współczesne czasy. Więc uważam, że Afterlife w dwóch pierwszych sezonach to świetny serial, bardzo dobry. Ja bardzo lubię Rickiego Gervaisa. Uważam, że trzeci sezon, ja go obejrzałam z przyjemnością, ale jakby go nie było, to pewnie by było lepiej dla całego serialu i mówię, ta zasada dwóch sezonów to jest dobra zasada i mam nadzieję, że w przyszłości Gervais będzie się trzymał tej zasady i myślę, że on rzeczywiście się spłaszczył, wiesz, on się tak zmiękczył ten trzeci sezon. On jest taki bardziej przypomina inne komedie, ma więcej takich zabiegów, które znamy już z popkultury. Dwa pierwsze były bardziej nowatorskie, moim zdaniem.
Wiesz, ja bym nie powiedziała, że dobrze by było, gdyby się Afterlife skończyło po dwóch sezonach, bo jednak ta historia wymagała jakiegoś domknięcia. Wszyscy domyślaliśmy się trochę innego końca, które zwiastowała ta rozpacz i popadanie w kolejne frustracje, szaleństwa, wkurzanie się, też popadanie w alkohol, bo Tony właściwie cały czas pije i można powiedzieć, że jest już w chorobie alkoholowej po śmierci swojej żony. Więc to, że on w tym trzecim sezonie odkrywa jakąś radość życia, że jednak zdaje sobie sprawę, że bycie miłym, bycie hojnym, bycie dobrym dla innych ludzi sprawia mu przyjemność i że może warto dzięki temu dalej żyć i to, że ma dalej ze sobą przyjaciół, pomimo tego, że był taką wredną postacią przez poprzedni czas, przez całą swoją żałobę, to jednak oni są przy nim i go dalej kochają i ma jakichś ludzi wokół siebie, bo to jest wydźwięk tego, jak trzeci sezon się kończy. To było ważne i to było potrzebne. Natomiast czy to jest dobre rozwiązanie? Ja tutaj też zgadzam się z tobą, że może niekoniecznie w ten sposób powinna się zakończyć historia Tonego.
Wiesz co, no widzisz, to ty mówisz, że jest potrzebna klamra, a ja właśnie myślę, że klamra jest potrzebna, jeżeli właśnie spłaszczamy całą tę historię, właśnie przekazujemy ją i ten dajemy jej takiego sznytu właśnie jakiejś komedii romantycznej, czy jakiegoś happy endu. Ja w ogóle w Afterlife nie potrzebowałam happy endu i uważam, że zawieszenie tego na drugim sezonie, gdzie jest obietnica, że może on wejdzie w nową relację, że wydaje się, że się na nią otwiera i trochę zostawienie go z tym na tym momencie, takiego zawieszenia i takiej obietnicy i spojrzenia, że różnie się może potoczyć, byłoby bardziej życiowe, ciekawsze i bardziej takie rozdzierające jak ten serial do tej pory. Kiedy została postawiona ta kropka, kiedy jest ta klamra, to mam wrażenie, że to całe to cierpienie, ten żal, ten ból i to wszystko, co przeżył Tony w dwóch pierwszych sezonach, właściwie w jakiś sposób się spłaszcza. Nie zawsze jest happy end, nie zawsze człowiek jest w stanie się otworzyć na drugą osobę i zatrzymanie tego na takim pytaniu, czy Tony będzie w stanie się otworzyć na Emmę, czy nie, a nie odpowiedź na to pytanie w trzecim sezonie, byłoby ciekawsze i moim zdaniem byłoby bardziej w stylu takich właśnie bardzo dobrych i takich, powiem, no takich mądrych seriali.
Co nie zmienia faktu, że Afterlife według nas, i chyba się w tym obie zgadzamy i to jeszcze raz powtórzymy, jest jednym z seriali, który najlepiej poradził sobie z tematem żałoby i pokazał ją w dość przewrotny sposób. Ty powiedziałeś wcześniej coś takiego, że ten trzeci sezon nawiązuje do innych seriali. Czy ty miałaś na seriali komediowych? Czy ty miałaś na myśli inne seriale komediowe Gervaisa?
Ja bardzo dużo widzę w tym serialu takich wątków związanych z innym serialem Derek, który się dzieje w domu opieki. Ricky Gervais gra tam osobę bardzo miłą, bardzo sympatyczną, bardzo przyjemną, która opiekuje się osobami, które nie są w stanie się zająć samymi sobą. I ten wątek, że jego partnerka Emma jest opiekunką w domu spokojnej starości i że on tak mięknie w trzecim sezonie i staje się taki ciepły, że kupuje na przykład szachownicę jednej z osób, która tam mieszka, mężczyźnie, który mieszka w tym domu spokojnej starości. Ja widzę takie wątki, widzę takie refleksje tego, co Gervaisa interesuje. To jest taki przykład tego, co ja widzę, ale też widzę taką chęć właśnie stworzenia, dania Tonemu jakiegoś dobrego happy endu. To znaczy, że wcześniej bym powiedziała, że dwa pierwsze sezony klimatem, jakby dodać humor do na przykład Manchester by the Sea, to jest taka opowieść o żałobie, tak? Czyli taka, że żałoba jest czymś i utrata ukochanych osób jest czymś, co nas po prostu wyklucza z życia. Jakieś inspiracje albo wątki podobne z Samotnym mężczyzną, bardzo dobrym filmem z Colinem Firthem, też w tym widziałam. W momencie, kiedy jest trzeci sezon, to traci na znaczeniu i właśnie przechodzimy bardziej do smutnych komedii, które mają ciepłe i dobre zakończenie, czasami smutnych komedii, nawet romantycznych właśnie.
To Afterlife, zarówno jak i Derek, do obejrzenia są na Netflixie. Można te oba seriale Gervaisa sprawdzić. Na Netflixie na przykład nie ma statystów, czyli extras, które Ricky Gervais zrobił z Stevenem Merchantem, czyli to jest ten duet odpowiadający za brytyjskie The Office. Brytyjskiego The Office też się nie da obejrzeć, niestety. Nad czym już bardzo dawno tutaj ubolewałyśmy, wielokrotnie ubolewałyśmy, ale można troszeczkę na Netflixie poczuć ten smak, dlatego że jest taki program, właściwie trochę mokument, który się nazywa David Brent Życie w trasie. David Brent to jest główna postać z brytyjskiego The Office. Na podstawie tej postaci, na podstawie tej postaci stworzony film, w którym oczywiście Gervais występuje.
Z takich rzeczy, które jeszcze myślę, że warto zobaczyć, to zdziwiłam się, że nie powiedziałaś o tym, że jedną z postaci w BoJack Horsemanie głos podkładał Ricky Gervais. To był jeż, który opiekował się i znowu tutaj wątek opieki dziećmi w domu dziecka w BoJack Horsemanie. I są też takie różne filmy, które mają naprawdę jakiś, powiedziałabym, bardzo różny poziom. To znaczy jakoś z jakiegoś powodu mam poczucie, że filmy Rickiego Gervaisa albo te, w których jakoś brał udział, to jest nie są już tak dobre. Na przykład jest taki film Special Correspondents. Gra tam też Eric Bana i oni grają, uwaga, dziennikarze i producenta radiowego, którzy mają jechać na wojnę, ale w wyniku różnych perturbacji nie jadą, więc tworzą takie studio nad chińską restauracją i dodają tam różne efekty dźwiękowe i robią różne rzeczy, żeby udawać, że relacjonują właśnie stamtąd, więc jest to film naprawdę bardzo, bardzo średni, chociaż czasami dość zabawny, szczególnie, myślę, że to głównie dla radiowców może być zabawne, ale te filmy jakoś są z jakiegoś powodu, moim zdaniem, gorsze niż seriale.
Wiesz, ja mam problem w ogóle z Gervaisem, bo uważam, że The Office jest wspaniałym serialem, arcydziełem komediowym. Tak samo bardzo szanuję występy Rickiego Gervaisa na Złotych Globach. Gervais prowadził kilkukrotnie galę rozdania Złotych Globów, na której już spuśćmy zasłonę milczenia, cała historia, która się za nimi kryje i która sprawiła, że w tym momencie Złote Globy raczej przestaną być rozdawane w ogóle i wydaje mi się, że to już jest koniec tej nagrody. Natomiast Gervais na pewno był taką lampką w tunelu, takim światełkiem, które rozświetlało to, dlatego że on za każdym razem, kiedy był hostem Złotych Globów, to nie brał jeńców, żartował ze wszystkich, te jego żarty były po bandzie, krytykował, był okropny. To nawet trudno jest opowiedzieć o tych żartach. Trzeba tego posłuchać i bardzo polecam, żeby sobie odświeżyć te stare, na przykład chociażby wstępne mowy w Złotych Globach.
Ale ja tylko jeszcze dodam, jak mówisz o Złotych Globach, to z jednej strony tak, on szedł po bandzie, ale on dostawał się wszystkim. I on też, za co ja go bardzo cenię, mam poczucie, że on naprawdę mówi to, co myśli i że on jest spójny w tym, co robi. To znaczy, on na przykład obśmiewał tych aktorów i aktorki, którzy jednocześnie biorą udział w jakichś akcjach politycznych, równościowych, a później na przykład grają w serialach Amazon Prime Video albo Apple TV+. Chodzi tutaj w Amazonie między innymi o to, jak traktowani są pracownicy i pracowniczki, a w Apple TV+, w jaki sposób są pozyskiwane różne surowce do komputerów czy telefonów Apple'a.
Gdyby ISIS miało swój serial streamingowy, też byście wszyscy grali w tych serialach.
No właśnie, więc ja mam poczucie, że on... I to jest coś, co na przykład dla mnie jest ważne w tej postaci i dlatego ja mówię, jestem świadoma różnych jego wad, ale jednak będę się zaliczała do tych osób, które bardzo lubią jego twórczość i śledzą to, co on robi. To jest tak, że on naprawdę mówi to, co myśli i on jest na przykład aktywistą, który działał na rzecz małżeństw jednopłciowych w Wielkiej Brytanii, wspierał Jeremiego Corbina z Partii Pracy w wyborach. Czyli on naprawdę jakoś nie znajduje w nim takiej niespójności w tym, co robi. Znaczy, że na przykład działa na rzecz czegoś innego, ale mówi co innego, a tu mówi co innego. To znaczy on, siadając przy Złotych Globach i mówiąc, teraz jestem gospodarzem, mówi wprost, wciąż nie rozumiem, dlaczego znowu mnie tu zaprosili, kolejnego razu pewnie nie będzie po tym, co ja tu dzisiaj powiem.
No i pewnie nie będzie kolejnego razu z Złotymi Globami, ale z zupełnie innego powodu właśnie, niż to, że Ricky Gervais obraził absolutnie wszystkich, ale ja tak na początku chciałam go zacząć chwalić, a potem powiedzieć, że jednak ja mam ambiwalentny stosunek do Rickiego Gervaisa i złości mnie on jako postać, jako osobowość, dlatego że The Office wybitne, Złote Globy zabawne, to, że się angażuje w akcje społeczne, to, że kocha na przykład zwierzęta, kocha pieski i tak dalej, absolutnie mnie tym kupuje i mnie ma. Natomiast ja mam poczucie, że jest jakoś nieprzystający do współczesnych czasów, to znaczy on się bardzo kryje za tą swoją postawą, nie ma dla mnie świętości, żartować można ze wszystkiego i to, że prowokuje, pisze różne rzeczy na Twitterze, to wcale nie oznacza, że na przykład jestem transfobiczny, homofobiczny, rasistowski, tylko że no niestety trochę jest. Gervais stał się teraz takim obrońcą wolności słowa w sposób, który do końca nie jest dla mnie zrozumiały. To znaczy bardzo dużo on pisze o cancel culture i bardzo dużo mówi na temat poprawności politycznej, jednocześnie jakby robiąc z siebie trochę ofiarę. I ta jego postać właśnie twitterowo-publicystyczna jakoś mnie bardzo irytuje i bardzo denerwuje. Uważam, że nie ma racji w wielu tych swoich wątkach. Mówiłam za długo, więc teraz się odnieść.
Ja też myślę, że on nie ma racji. Ja myślę, że to jest właśnie to, że on jest już trochę twórcą innego pokolenia niż na przykład Phoebe Waller-Bridge. Tak, ona się pojawia tutaj w kontrze i że on trochę nie rozumie tego, co się dzieje do końca. I nie rozumie, dlaczego to się dzieje. I wychodzi z niego taki dziaders w tym.
Straszne.
I tutaj pełna zgoda co do tego, że on, że ja się też z nim nie zgadzam na ten temat, ale ja lubię to czytać, w sensie jestem ciekawa tego, co on pisze, żeby wiedzieć, jakich on używa argumentów, jak on to widzi i jak widzą to osoby właśnie z jego pokolenia i z jego wrażliwością i ci, którzy zaczynali karierę właśnie w tym momencie. Chociaż mam poczucie, że on ma rację w tym, że niektóre żarty z The Office mogłyby teraz nie przejść.
Tak, ale wiesz, on ma ten sposób takiego pisania, że najpierw mówi coś obraźliwego, a potem pisze, ale ja tylko żartowałem, to był żart, po prostu tego nie zrozumieliście. No to jest po prostu najgorsze i najbardziej dziaderskie, dziękuję, że ty użyłaś tego słowa, zachowanie, jakie tylko może być.
Tak, ale ja wciąż pozostanie to, że Ricky Gervais jest jednym albo jedynym nawet, jak teraz myślę, dziadersem, którego ja jakoś tam lubię, darzę sympatią i śledzę. Chociaż myślę, że właśnie, że to jest trochę tak, że bardzo dużego wysiłku by od niego wymagało, którego nie chcę niestety poświęcić, aby zrozumieć, dlaczego teraz komedie robi się bardziej tak jak właśnie Phoebe Waller-Bridge, a mniej właśnie jak The Office sprzed no już kilkudziesięciu lat. Chociaż The Office cały czas się dobrze ogląda, więc myślę, że wiesz, że ten głos też myślę, że jest potrzebny, w tym sensie, że dobrze, że jest ktoś, kto też podnosi, bo myślę, że wielu na przykład widzów i widzek tak myśli i te dyskusje, które są pod tymi postami, bo to jest tak, że on coś pisze, coś zaczyna, a później różni ludzie, również ze środowiska show biznesu, dyskutują. I dla mnie to są ciekawe dyskusje. Nie wszystkie, ale część. Ale jednocześnie, i tutaj jestem ciekawa, czy ty coś takiego znalazłaś, nie znalazłam żadnego powodu, dla którego ja bym chciała, żeby jego głos był mniej słyszalny, w tym sensie, że to nie zrobił nic takiego, nie słyszeliśmy, żeby zrobił coś takiego, co sprawia, że niektórzy twórcy show biznesu słusznie już w nim tak dobrze nie funkcjonują. I to jest moim zdaniem też istotne, że mimo tego, co pisze, to nie ma głosów o tym, że kogoś molestował, że kogoś źle potraktował na pranie, że zachował się w sposób, który już nigdy nie przystoił, nigdy nie warto było tego robić, a teraz jest na szczęście skandaliczne i wykluczające w jakiś sposób.
O ile jestem w stanie, może nawet nie wybaczyć, ale przełknąć to, że jego żarty bywają transfobiczne, właśnie rasistowskie i tak dalej, to mam gorszy problem z tym, że on również używa ich jako sposobu komunikacji na Twitterze, bo to jest jego jakieś takie medium, do którym często coś komentuje. I mam wrażenie, że to, kiedy wszedł w awanturę, której częścią była J.K. Rowling na temat osób trans, no to tutaj zdecydowanie stanął nie po mojej stronie. On płaczący nad innymi komikami, którzy zostali skancelowani, bo Louis C.K., którego on wspierał, bo przecież ta poprawność polityczna jest taka okropna i zabiera ludziom kariery. No jak zabiera ludziom kariery? Louis C.K. dalej występuje, jeździ po Stanach i dalej opowiada te same głupie żarty. Więc mam wrażenie, że to jest jakaś postać z przeszłości, która ze względu na ten swój właśnie może nie konserwatyzm w myśleniu, bo tak jak powiedziałaś, on jest lewicowcem, on jest liberałem, osobą też bardzo zaangażowaną społecznie, ale jednocześnie w taki sposób, który być może nie do końca mieści się w wyzwaniach współczesnego świata.
Tu pełna zgoda, że on jest takim twórcą starego pokolenia i tak też odbieram jego twórczość i trochę właśnie myślę, jak myślę o tym Afterlife kontra Fleabag, co tutaj ty wprowadziłaś, ja tak korzystam z tej, nazwijmy to, rywalizacji, to myślę, że dlatego właśnie, że jest twórcą starego pokolenia i jest w pewien sposób klasyczny, to zabrzmi dość absurdalnie, ale że Brytyjczycy są do niego przyzwyczajeni, że widzowie są do niego i widzki przyzwyczajeni i że go kojarzą, to on dostaje taką w pewnym sensie wisienkę na torcie w tym Afterlife. Ja jestem ciekawa, czy on pójdzie dalej, to znaczy, czy on będzie robił kolejne seriale z Netflixem i jak te seriale będą wyglądały. Bo to jest tak, to co mówisz o Twitterze to prawda, ale jednocześnie, jeżeli patrzymy na Afterlife, to tam nie ma niczego, co by we mnie wzbudzało jakiś dyskomfort w tym sensie jakiś właśnie transfobiczny czy homofobiczny. Tam są żarty, którym obrywa się wszystkim. Jest to bardzo równościowy serial. Nie mam tam jakichś tego typu zarzutów.
Bardzo wiele z żartów w Afterlife jest wyszukanych. Bardziej one się mieszczą w tym, jak postacie są zbudowane, jakie są między nimi dialogi, ale prawda jest taka, że ta szczerość Tonego, która ma być taką szczerością, kiedy on mówi wszystko, nawet to, co bardzo boli ludzi do innych, to często opiera się na tym, że mówi im to, że są grubi. I to jest po prostu jego żart, na który potrafi się wznieść na wyżyny swojego bycia zabawnym albo swojego bycia szczerym. No jakby...
To prawda. Ale sam też mówi o tym, że on jest grubi.
Ale czy to sprawia, że ten żart jest bardziej śmieszny albo sprawia, że to
nie,
jest mniej
jest.
Obraźliwe? Mm-mm.
Nie, to prawda. Masz rację, ale tak... To prawda. Chociaż bardziej myślałam o innych grupach, ale rzeczywiście jest tak, że to jest jakiś taki żart, który się pojawia i przewija w tym serialu i rzeczywiście to jest taki żart właśnie, wiesz, gdzie niektórzy się śmiali z niego 30 lat temu.
Ja myślę, że Gervais jest postacią, która trafia bardzo mocno do osób, które są właśnie w jego pokoleniu, w szczególny sposób do mężczyzn. Bo on właśnie opowiada o tym, jak to jest być w średnim wieku, być osobą, która ma już jakąś pozycję, ustabilizowane życie i nie może narzekać. Jest klasą średnią, może on się bardziej identyfikuje z klasą średnią, ale cały czas będę powtarzała, on jest obrzydliwie bogaty. To sprawia, że to są właśnie chyba jego widzowie, że ten kryzys męskości, kryzys wieku średniego, przedstawianie takiego świata, który oszalał dookoła, że ta poprawność polityczna tak strasznie przejmuje władzę, że nie można powiedzieć nic, co będzie zabawne albo złośliwe, dlatego że za chwilę ktoś się obrazi i za chwilę podniesie larum, a wreszcie nie wiem, będzie chciał go wykluczyć z życia publicznego, że to jest jakieś bliskie, myślę, bardzo wielu współczesnym osobom, bardzo wielu współczesnym mężczyznom, którzy śmieją się z jego żartów, oglądają jego występy stand-upowe i którzy będą też oglądać takie seriale jak Afterlife. No pytanie, czy Netflix będzie w to szedł, bo Netflix ma taki ambiwalentny stosunek, bo z jednej strony stara się robić te takie poprawnościowo-polityczne rzeczy i bardzo mocno w nie inwestuje, a z drugiej strony też zdarzają mu się różne wpadki akurat z tej komediowej strony.
Ty się nie śmiałaś na Afterlife?
Ja się śmiałam na Afterlife, ale powiem ci, że jak włączyłam sobie Humanity, czyli taki program, który Gervais zrobił i w którym na przykład tłumaczy niektóre swoje żarty, to już miałam poczucie, że nie jest to... Jakby, że hello, mam rok 2022, nie chcę już oglądać czegoś takiego, że to mnie już przestało bawić. Jest dużo innych, fajniejszych, błyskotliwych rzeczy.
To pewnie masz rację, chociaż ja i tak uważam, że Afterlife zostaje w takim gronie pewnie 100 najlepszych moich seriali, które mnie jakoś poruszyły i które były ciekawe. I właśnie takie zabawne, kameralne i smutne.
Afterlife, serial, który ma w sobie wszystko i który być może was zirytuje na końcu, do obejrzenia na Netflixie.
Zapraszamy na nasze media społecznościowe Szkoda Czasu na Złe Seriale na Facebooku i na Instagramie.
Zapraszamy do pisania do nas, czy lubicie Gervaisa, czy nie lubicie, jaki macie do niego stosunek. Bardzo nas to ciekawi.
seriale@tok.fm, tam też można napisać do nas maila, a my się słyszymy jak zawsze w czwartki na portalu tok.fm.pl i w soboty po 18 na antenie Radia Tok FM. Zuzanna Piechowicz
i Anna Piekutowska.
Dobrego oglądania.
Szkoda czasu na złe seriale. Podcast o serialach, które warto obejrzeć. Premiery w czwartek na tok.fm.pl.